Radio Kraków.
10:02 na zegarze, więc Lesja Wakuliuk jest z nami po drugiej stronie. Łączymy się z Ukrainą. Dzień dobry, Lesja.
Dzień dobry, pozdrawiam. Pozdrawiam was z powróceniem z urlopu.
Bardzo miło cię widzieć, bo my ją jeszcze widzimy. Wy niestety nie macie tej przyjemności, ale słuchanie Lesji to też jest przyjemność ogromna. Także kochana Lesjo, powiedz mi, ja może na początku powiem, że jak zajrzałam teraz na strony www, na przeróżne portale po wakacjach, ponieważ się tak starałam trochę odciąć, to nagle znowu zrobiło się dużo Ukrainy. Naprawdę całkiem sporo na polskich portalach różnych informacji z frontu, jakichś takich zakulisowych, informacji o zakulisowych spotkaniach, które tam miały miejsce kilka lat temu prezydenta Zełenskiego z oprawcą z Rosji.
Bo dobrze to nazwałaś.
Ładnie, nie?
Ładnie to nazwałaś.
Tak. I tak się zaskoczyłam, że faktycznie znowu ta Ukraina się pojawia dosyć sporo jej się pojawia w naszych mediach. O co chodzi?
A ja właśnie miałam inaczej wrażenie, powiem takie swoje doświadczenie, tak? Właśnie kiedy wydarzyło to się, co się wydarzyło w Olenice, to jest taka wieś, w której znajdowało się to więzienie, w którym trzymali chłopców i dziewczyn na pewno z Azowstali, zakładu Azowstal, właśnie z tego z Azowu, i jak Rosjanie powiedzieli, że to HIMARS uderzył tam, ale...
A co się stało? Co się stało? Bo właśnie chyba jestem poza...
Uch, Martyno. No właśnie,
przepraszam.
Właśnie, tragedia, wydarzyła się tragedia, bo właśnie te chłopcy i dziewczęta, które opuścili wtedy zakład, i właściwie właśnie taka była umowa, że oni pójdą, złożą broń i pójdą do więzienia do Rosjan, z tym, żeby Rosjanie potem zrobili jakieś, wymienili ich na jakichś rosyjskich żołnierzy czy coś tam. I właśnie przebywali w takim więzieniu w Oleniwka, to jest na Donbasie. I właśnie było jakieś uderzenie, jakiś wybuch. I zginęło tam prawie 53 osoby, około tego. Jak powiedzieli Rosjanie, że żaden pracownik tego więzienia właśnie nie był uszkodzony, to też jakaś dziwna sytuacja, tak? Ale Rosjanie powiedzieli, że to HIMARS, amerykański HIMARS, którym teraz właśnie dysponują nasze żołnierze, i właśnie odbierają duże skutki na pole bitwy z pomocą tej broni amerykańskiej. Właśnie Rosjanie powiedzieli, że to swoje ukraińskie żołnierze strzelali do tych właśnie więźniów z Azowstali, które znajdowali się tam w Olenicy. Ale tak naprawdę teraz nawet eksperci z innych krajów, nie z Ukrainy, ale z Ameryki, gdzieś tam z Europy, powiedzieli, że to nie może być, żeby to Ukraińcy strzelali do swoich, i właśnie że Rosjanie to zrobili specjalnie dlatego, żeby ukryć to, jak oni mordowali tamtych ukraińskich jeńców. Przed tym, jak to się wydarzyło, nawet nie oglądałam tego wideo, bo tak naprawdę nie miałam siły, tylko przeczytanie tej wiadomości było, sprawiło na mnie takie okropne wrażenie. Nawet teraz opowiadam o tym i mam takie mrówki na skórze, gęsia skóra mi robi się, bo właśnie Rosjanie z pomocą takiego noża do papieru kastrowali żołnierza ukraińskiego i kręcili wideo. No i właśnie oczywiście, że oni mordują tych żołnierzy ukraińskich i te wideo potem wysyłają do ich żon albo do ich matek czy do dzieci, bo gdzieś tam odbierają im komórki i mają dostęp do tych właśnie do kontaktów. Ale dlaczego opowiadam o tej historii? Właśnie po raz pierwszy, bo zawsze, gdy na początku wojny było tego dużo, dlatego, że mówię troszeczkę po polsku, właśnie do mnie dzwonili różne media polskie, czy jakieś gazety, jakieś tygodniki, jakieś stacje radiowe, czy stacje telewizyjne. I tak naprawdę to miałam taką inną jeszcze pracę. To właśnie byłam taką wolontariuszką, jak kiedyś opowiadałam już też w waszych programach o tym. Rozumiem jako dziennikarka, że ludzie w innych krajach nie mogą żyć cały czas wiadomościami z innego kraju, gdzie toczy się wojna, chociaż ta wojna, ale te wiadomości nawet dla Ukraińców też stają się takimi zwykłymi. Tak nasza psychika jest właśnie, tak działa nasz mózg właśnie, ale jakieś takie wydarzenie, jak ten uderzenie rakiety w Winnicy do zwykłego budynku, w którym ludzie znajdowali się, gdzie była tam jakaś klinika medyczna, gdzie ludzie przenosili swoją odzież na te, żeby sprawić ją i po prostu też byli tego dnia, a ta rakieta uderzyła. Gdy coś takiego się trafiało gdzieś teraz, to do mnie zawsze dzwonili jakieś dziennikarze z Polski. Właśnie po tym, co się wydarzyło w tej Oleniwce, nie miałam żadnego dzwonka z numeru polskiego od jakiegoś media polskiego. Może dzwonili do kogoś innego, bo nie jestem jedna dziennikarka w Ukrainie, która rozmawia w języku polskim, może ktoś nawet lepiej mówi, ale właśnie dla mnie to był nie tak, że to, że Polacy teraz po prostu opuścili Ukraińców albo polskie media opuścili tą sytuację w Ukrainie. Rozumiem, że mają też inne źródła dostarczania tej informacji. No ale właśnie to mnie zdziwiło, bo po raz pierwszy chyba tak, że coś takiego się wydarzyło i nikt do mnie nie zadzwonił. No i to jest dla mnie dziwne. I to, że ty mówisz, Martyno, że teraz w Polsce, w polskich serwisach internetowych, wiadomościowych, że są jakieś informacje o Ukrainie, no właśnie cieszy mnie to, bo rozumiem, że mówi się dalej o Ukrainie, ponieważ ta wojna jeszcze nie zmierza do końca i nawet niedawno było taki artykuł o tym, żeby ludzie Ukraińcy, którzy żyją w Ukrainie, na terytorium wolnych od Rosji, na terytorium okupowanych, Ukraińcy, którzy uciekli ratując się od wojny gdzieś za granicę, żeby oni nie planowali żadnego dnia końca wojny, bo to może być stresujące dla nich, bo właśnie planowanie wojny do jakiegoś dnia, do dnia niepodległości Ukrainy, albo do urodzin swoich, albo coś takiego, właśnie wtedy człowiek myśli, że urodziłam się 4 września, to może tak, a może 4 września już kończy się ta wojna, a kiedy przyjdzie te 4 września, a wojna się nie skończy, to wtedy będę bardzo rozczarowany. Właśnie o tym mówię, żeby Ukraińcy nie liczyli, że to będzie w jakiś konkretny dzień, ale myślili o tym, że to zwycięstwo w jakiś dzień nastąpi, ale w jaki nikt jeszcze nie wie, bo Rosjanie jeszcze walczą i walczą o to po prostu, żeby Ukrainę zniszczyć. Właśnie dzisiaj przeczytałam też w wiadomościach, że teraz w Rosji dla mediów rosyjskich dają takie reguły, jak mówić o wojnie w Ukrainie, I właśnie w tych regułach mówią o tym, że dziennikarze rosyjskie dla widzów, dla słuchaczy, dla Rosjan mają mówić tak, że właśnie to Zachód walczy o to, żeby zniszczyć Rosję, bo chce mieć dostęp do gazu, do ropy, do tego wszystkiego, co jest w Rosji. No a właśnie ukraińskie żołnierze to takie ateiści, jakieś takie straszne ludzie, które robią takie mordy rytualne, po prostu niszczą cywilów w Ukrainie, dlatego żeby ich niszczyć.
I zjadać. Przepraszam, musiałam.
No taka ironia.
No brzmi to faktycznie jak jakaś bajka z palca wyssana.
Jakaś bajka, tak. Ale Rosjanie, jak już wiemy po tych miesiącach tej wojny, że oni zawsze w te bajki wierzą, ufają tym bajkom właśnie. I właśnie na początku oni mówili o tym, że tą wojnę zaczęli w Ukrainie, żeby zdenacyfikować Ukraińców, a teraz oni mówią o tym, że to oni nie z Ukraińcami walczą, a to Zachód walczy z Rosją. No też, ale że te ludzie w Rosji po prostu mają taką krótką pamięć i nawet nie mogą porównać te wiadomości od początku wojny i teraz. Na początku oni mówili, Rosjanie mówili, że zwalczą Ukrainę w ciągu jakichś 3 dni i po prostu Kijów będzie rosyjski w ciągu 3 dni. Teraz ta wojna trwa, już nie wiem, straciłam rachunek tych dni, tak naprawdę ich jest dużo.
Pół roku będzie już.
6 miesięcy.
No, nie, w niekrótkim czasie, tak. Właśnie mieliście urlop, ja też zrobiłam dla siebie takie krótkie wakacje od różnych wiadomości, bo właśnie a ty, Aneto, może nie wiesz, ale straciłam pracę 2 tygodnie temu, czy gdzieś tak, ale już jestem właśnie szczęśliwym człowiekiem, bo dzisiaj idę do pracy, do innej stacji telewizyjnej tutaj we Lwowie, która mówię teraz w YouTubie, ale mówię na cały kraj, a można też ją oglądać w innych krajach.
Teraz ja zdradź nam koniecznie, jak mamy cię przedstawiać teraz na antenie OW Radia Kraków. Dziennikarka kogo, czego?
No teraz będę dziennikarką w stacji telewizyjnej Espresso.
Espresso.
Pięknie, tak porannie.
No, właśnie tak. No i w tym, co się dzieje, jak powiedziałam wcześniej, że jestem szczęśliwym człowiekiem, bo teraz dużo ludzi z mojej branży i z innych dziedzin też poszukują po prostu pracy cały czas, a zwłaszcza te ludzie takich profesji, takich powiem tak, twórczości, tak? Bo przed wojną dużo się rozwijało kino ukraińskie, które naprawdę tak było od czasów niepodległości, a nawet w czasach jeszcze radzieckich. Nie było tego kina tak naprawdę. Ono było zniszczone, zawsze było najpierw kino rosyjskie, a potem kino ukraińskie. Teraz się zaczęło rozwijać dużo przed wojną. Zaczęli jakieś takie fundusze robić, które dawali pieniądze dla reżyserów, dla scenarzystów i ludzie jakoś w taki sposób zarabiali i właśnie tworzyli to kino, muzykę, jakieś kino takie dokumenty różne. Teraz właśnie czytam, jestem w takiej grupie na Facebooku włączona, że jakaś aktorka poszukuje pracy, jakaś aktorka gdzieś tam w Niemczech czy w Londynie też wyjechała, też poszukuje pracy i może robić co tam różnego, nie tylko aktorstwo, coś innego, ale po prostu potrzebuje pieniądze, potrzebuje też realizacji, no i właśnie no ludzie potrzebują coś zjeść, a teraz ceny cały czas rosną. Także w tej sytuacji no jestem naprawdę bardzo szczęśliwym człowiekiem, że znalazłam tą pracę, że tak krótko byłam, nie miałam tej pracy, właśnie zrobiłam sobie taki urlop, w czasie tego urlopu nawet pojechałam z koleżanką na 2 dni, na krótko, ale pojechałam na Zakarpacie, bliżej do przyrody i dalej od tych alarmów bombowych, chociaż nawet tam, gdzieś tam, nie wiem, 30 kilometrów od granicy z Węgrami, nawet tam usłyszeliśmy ten alarm bombowy i wtedy w hotelu ta pracowniczka powiedziała, że bardzo rzadko te alarmy bombowe słychać u nich. I ja powiedziałam, że może to my przywieźli te alarmy bombowe.
Jak zaczęłaś, Lesja, mówić o tym, że masz takie wrażenie, że w Polsce trochę ucichła narracja na temat Ukrainy, to ja też sobie pomyślałam o tym, jak wyglądały moje ostatnie dni spędzone w domu rodzinnym i jak dużo w Polsce mówi się o tym i jak bardzo ludzie boją się przyszłości też u nas w kraju. Oczywiście to jest zupełnie inny wymiar strachu, ale no galopująca inflacja, obawy na temat tego, czym będzie się płaciło za prąd, gaz, opał w zimie, cukrem, którego nie ma, kłamstwa ze strony również naszego rządu, który zapewnia, że węgla nie braknie, a mimo wszystko dużo gospodarstw domowych w Polsce cały czas opalanych jest węglem, a potem okazuje się, że ten węgiel drożeje o 300%. Myślę, że po prostu media też przekierowują trochę uwagę w tym momencie na to, co się dzieje u nas, bo no, sytuacja jest daleka od stabilności, a też jesteśmy już o krok od wyborów, bo one odbywają się w przyszłym roku, więc zaczyna się ta cała taka narracja okołowyborcza, która jest mocno manipulacyjna, żeby to ładnie ująć. Więc myślę, że ta sytuacja tej takiej obawy życia w naszym kraju sprawia, że może czasami te kanały komunikacji z Ukrainą się przyblokowują. Nie wiem, jakąś taką poczułam potrzebę, żeby to powiedzieć, bo, tak. bo u nas jest też czasem bardzo trudno w Polsce po prostu. My natomiast w OFIE zawsze się staramy trzymać rękę na pulsie i przedstawiać te informacje, za co ci bardzo dziękujemy, ale jeszcze nie kończymy tego spotkania.
Nie kończymy. Zabrzmiało jak koniec, ale nie kończymy.
Nie kończymy.
Ale to jest bardzo słuszna uwaga. Jakby nie wpadłam na to, jakby myślę sobie wojna i jakby nie ma nic poza tym, ale no nie. No, prawda jest taka, że kiedy człowiek nie ma co włożyć do garnka, a jego wypłata starcza na 1/3 tego, na co starczała wcześniej, no to faktycznie jest mu ciężko myśleć o czymś innym niż przeżyć.
No myślę, że ten najbiedniejsze teraz grupy społeczne, a zwłaszcza seniorzy, stają przed tragicznym wyborem tego, czy zapłacić za czynsz, czy
ciepło,
kupić
czy
coś,
pełny brzuch,
coś tak. do jedzenia, czy kupić sobie leki, więc no jakby o tym się zawsze mówiło, że są grupy społeczne w Polsce, które są bardziej jakby narażone na takie zmiany ekonomiczno-gospodarcze, ale teraz dotyka ich to niesamowicie, więc też patrzymy ze zgrozą w przyszłość.
To prawda.
Rozumiem to, że dziewczęta. Może to zabrzmiało tak, że o, mamy tutaj wojnę, a gdzieś tam w Polsce żyjecie swoim życiem i zapomnieli
nie,
o Ukrainie.
Nie, nie zabrzmiało, ale...
No nie. Rozumiem, że mówi się to też w wiadomościach. Może nie, do mnie nie zadzwonili, ale ktoś inny o tym opowiadał właśnie. I właśnie
ja jestem pewna, że jak do ciebie nie zadzwonili, Lesja, to nikt inny nie opowiadał. Ja się trzymam tej wersji. Albo ty, albo nie.
Radio że zawsze ile tygodni, ile miesięcy rozmawiamy zawsze.
Ja to podliczę dzisiaj.
Wspieracie mnie w taki sposób, tak też naprawdę, bo też różnie odbieram w różne miesiące, w różne tygodnie tej wojny. Czuję różne takie emocje. Jednego razu czuję się tak, że już koniec, że nie wytrzymam, a innego razu mam troszeczkę więcej jakiegoś optymizmu. No i właśnie te rozmowy, tak myślałam sobie, że naprawdę, kiedyś tam żartowałam, ale tak naprawdę jesteście dla mnie psychologami, bo rozmawiam o wojnie, o swoich poczuciach, no i właśnie to jakiś jak seans u fachowca, tak? Gdzie bym miałam może zapłacić jakieś pieniądze, a tutaj mam taki ten seans bez opłat.
Podamy ci numer konta potem. Po programie.
Fakturka przyjdzie mailem.
Fakturka.
Ale właśnie, to Putin właśnie tą wojnę, którą nie zrobił za 3 dni, a teraz ona ciągle trwa i to, że gospodarka w Polsce i w innych krajach też cierpi od tej wojny, to też jakiś jego plan, żeby ludzie w innych krajach, które wspierają Ukrainę i pomagają żeby nie mieli po prostu ani siły, ani wysiłku pomagać innym. Bo właśnie możesz pomagać innym, kiedy czujesz w sobie jakieś siły, czy finansowe, czy psychologiczne, tak? A gdy nie masz tego wszystkiego, no to nie możesz pomóc innemu. Także to też jakiś jego plan i przed nami jeszcze jesień, a potem zima i właśnie jak przeżyjemy w Ukrainie, w Polsce, no też nie wiadomo, jak to będzie w Europie też. Teraz nasza władza prosi o pomoc od Unii Europejskiej, pomoc finansową, bo no może być tak, że po prostu te wypłaty emerytalne w jesienią mogą się skończyć. No i właśnie te emerytury, te wypłaty i tak bardzo, bardzo małe, a te ludzie po prostu nie mają jak zapłacić i za dom, i za jedzenie, i za leki. Właśnie jakoś żyją tam z dziećmi, to dzieci pomagają, ale teraz i dzieci też tracą pracę, to też nie mogą pomóc swoim rodzicom, które już na emeryturze. Także no trudna sytuacja, a to, że ludzie stracili swoje domy, też jest to trudno. Jestem włączona w taką grupę, która działa w miasteczku, skąd pochodzą moje rodzice. Teraz już dużo tam ludzi wybrało się właśnie z obwodu Mikołajewskiego, z Chersonia i cały czas poszukują jakiegoś mieszkania. Ktoś mówi, że będę płacić za to mieszkanie, ktoś poszukuje mieszkanie, no, żeby może ktoś zaoferował tak bez opłat. Teraz jakaś rodzina poszukuje to sofy, to lodówki, że może jakąś tam starą lodówkę wykupię za jakieś małe pieniądze. No i cały czas, a te walki trwają i trwają cały czas z różnych regionów, chociaż ten Chodorów w obwodzie lwowskim jest bardzo daleko od Chersonia czy Mikołajowa. I właśnie może te ludzie z Chersona czy gdzieś tam z Mariupola nawet w swoim życiu nie mogli wyobrazić, że jest takie miasteczko gdzieś tam na zachodzie Ukrainy, ale teraz żyją w tym miasteczku i muszą też jakoś zacząć swoje życie od początku, bo stracili po prostu wszystko. W tym miasteczku, w którym ja mieszkałam ostatnich 6 lat w Bucze, jakoś ludzie powracają do swoich domów, coś tam zaczynają robić. Wiem, że wrócili moje sąsiedzi, z którymi mieszkaliśmy, mieliśmy taką jedną ścianę na dwa domki i oni właściwie pytali nas, kiedy my powrócimy, a właśnie odpowiadałam im, że no teraz mam pracę tutaj we Lwowie, ale czy to jest jedna przyczyna tego, dlaczego nie wracam? Chyba nie. Po prostu nie mam jeszcze tych sił, żeby powrócić tam, żeby zobaczyć, co tam się wydarzyło z moim domem na swoje oczy, nie tylko ze zdjęć swoich jakichś znajomych, które tam byli. No i właśnie nie mam sił, żeby poczuć się tam w bezpieczeństwie. Te jakieś moi sąsiedzi, które wrócili i tam żyją, nawet próbują jakieś tam meble robić, bo właśnie nasz znajomy, który robi meble dla nas i dla nich, to właśnie on też mówił, że teraz ma dużo pracy, właśnie dlatego, że ceny rosną. Ostatnim tygodniem takie cyfry w kantorach, to po prostu okropne byli, bo ten dolar po prostu każdego dnia zwiększał się i zwiększał i nawet Bank Narodowy zrobił taki rozkaz. Ukraińcy oczywiście śmiali się z tego, bo powiedzieli, że to jakieś takie czasy chyba radzieckie, komunistyczne, że to jakaś cenzura czy co, bo Bank Narodowy dał taki rozkaz, żeby w te kantory nie pokazywali, jaki jest teraz dolar. A tak od początku, bo właśnie dolar od początku wojny zwiększał się, kosztował więcej, ale te ostatnim tygodniem to bardzo zdroższał i no właśnie, gdy porównać od początku wojny, to chyba 10 hrywien więcej kosztuje. To 1 złoty to 8 hrywien. To właśnie od początku wojny stał droższy gdzieś tam złotówka i coś tam, parę groszy jakieś tam. No i właśnie, a kiedy rośnie dolar, to całe, wszystkie te ceny też zwiększają się. No i też ciężko z tym, jak to być. Właściwie te kantory chyba nie posłuchali tego rozkazu. bo brzmi to dziwnie, że ludzie panikują od tego, co oni zobaczyli na kantorze. No,
ale przypomniało to, co mi się... oni chyba nie... Przypomniało mi się, jak budowano Spodek w Katowicach. Nie wiem, czy znacie tą historię. Kojarzysz Spodek w Katowicach, Lesja? Jest taki budynek, który wygląda jak UFO trochę. No w każdym razie Aha. Jest to bardzo taki charakterystyczny budynek i budowano go, Boże, nie chcę skłamać, w latach 50-tych, 60-tych i wtedy Gierek przyjechał do Katowic, a tam się, jakby, czy tam jakiś inny ważny oficjel, ale nie zgadzał się rząd na budowę tego spotka, więc jak przejeżdżał koło placu budowy, to tam stali z kartonami i mu pokazywali różne tam dzień dobry obywatelu, witamy tutaj Gierka na Śląsku, a tam z tyłu się budował spodek. Także tak mi się z kantorem przypomniało.
No właśnie.
Jeszcze chciałam ciebie, Lesja, no chyba już powolutku na koniec naszej rozmowy zapytać o coś, co jest pokłosiem twojej dzisiejszej opowieści na temat też bardzo trudnej takiej życiowej i codziennej sytuacji Ukraińców, czyli tych drożejących, wzrastających cen, tych kursów walut, tego braku pracy, mieszkań i tak dalej. Czy w twojej opinii jest możliwe, że jeszcze w tym roku na przykład Ukraińcy ponownie w większej liczbie, być może nawet masowo, będą opuszczać Ukrainę i wyruszać w Europę, szukając właśnie mieszkania czy miejsc pracy, po to również, żeby przesyłać pieniądze dla osób, które zostają w Ukrainie?
Nie wiem, jak to jak będzie. Wiem, że niektóre Ukraińcy wracają właśnie gdzieś tam za granicę. Ktoś, kto wyjechał może z Ukrainy Zachodniej na początku wojny, bo był przestraszony, ale potem zobaczył, że tutaj jest spokojniej i wraca tutaj, bo ich domy stoją i wracają do swojej pracy. No ale właśnie ta linia frontu, ona różni się każdego dnia. Nawet teraz jest tak, że niektóre siły z gdzieś tam z północy Donbasu Rosjanie rzucają na Zaporoża, na Zaporoże, na Chersoń. Także właśnie w obwodzie chersońskim zniszczone wsi, bo nawet tam, gdzie walczy armia ukraińska i po prostu wygania tych Rosjan, no to właśnie no nie może tak walczyć, żeby niczego nie zniszczyć. Oczywiście, że Ukraińcy próbują tak, żeby nie strzelać do jakichś domów cywilnych i właściwie zwracają się do ludzi, żeby oni opuszczali te swoje domy, bo wtedy jest łatwiej zrobić tą operację zwolnienia miasta czy wsi. No ale właśnie te miasta, te wsi, one po prostu zniszczone po tych walkach. No i właściwie ludzie przybierają się gdzieś tam dalej, czy do swoich jakichś, do rodziny swojej, albo gdzieś na zachód Ukrainy, a gdy nie znajdują tutaj jakiegoś mieszkania czy pracy, to oczywiście, że jadą dalej. Jaka jest teraz sytuacja na granicy? Teraz nie wiem, jeszcze trwa lato, a latem zawsze jest łatwiej, nawet psychologicznie. Nawet to psycholodzy mówią o tym, że kiedy zacznie się jesień, to wtedy będziemy czuć się gorzej. Nawet te ludzie, którzy zostali w swoich domach, albo jak my przyjechaliśmy tutaj, wróciliśmy faktycznie do domu, tak? Chociaż ostatnio mieszkali gdzieś indziej, ale przyjechaliśmy tutaj w Chodorów jest miasto dla mnie rodzinne. Wiem każdy zakątek w tym miasteczku, a we Lwowie uczyłam się, a potem jeszcze pracowałam jakiś czas. To też znam to miasto bardzo dobrze, mam tutaj kolegów. Jest łatwiej dla mnie. Nie muszę tutaj zaczynać wszystko od zera, nawet jakieś tam kontakty między ludźmi, tak? Żeby znaleźć jakichś znajomych, z kim pogadać o tej wojnie, żeby było łatwiej. To jest dla mnie to prostsze. Dla tych ludzi jest gorzej. Oczywiście, że za granicą, nawet kiedy dostają jakieś tam pieniądze, jakąś pomoc, ale też jest nie tak prosto, bo język, nieznajomość języka, jakieś tradycje, zachowanie, jakieś reguły, to wszystko jest nowe. I to, że ludzie stracili swoje domy, to, że ich rodziny zostali się rozdzielone, bo mogą wyjeżdżać chyba kobiety z dziećmi, a mężczyźni zostają się tutaj albo pracować, albo idą do wojska. No i to trudno zacząć życie gdzieś tam za granicą, ale gdy nie ma możliwości znaleźć pracę w Ukrainie i znaleźć tutaj mieszkanie, no to oczywiście, że każdy człowiek chce żyć i przeżyć. I oczywiście, że szukaje jak ryba, tak, miejsca, żeby po prostu przetrwać jakoś dalej. A jak tam dalej będzie, no nikt nas nie wie, ile czasu potrwa ta wojna. Eksperci mówią o tym, że może w sierpniu, już zaczął się sierpień, drugi dzień mamy, że w sierpniu Ukraina dostanie tej broni więcej i wtedy może ten front jakoś tam zmieni się w jakąś stronę, że może Ukraińcy spróbują wybić Rosjanów, no ale to zależy od naszych żołnierzy i od tej pomocy wojskowej, którą oni dostają od różnych krajów Europy i od Stanów Zjednoczonych. No i właśnie też zależy od tego wszystkiego, co Rosja robi na arenie takiej międzynarodowej, bo teraz to się coś tam w Kosowo zaczyna się, tam Tajwan, także no trudna sytuacja. Teraz świat jest tak zjednoczony, nie ma tak, że Ukraina jest oddzielnie, Polska gdzieś tam oddzielnie, inne kraje żyją sobie. Jesteśmy teraz złączeni takimi, może nie widzimy tego, tak, ale kiedy ziarno, zboże nie może być zebrane w Ukrainie i nie możemy go sprzedać gdzieś tam dalej, to wtedy okazuje się, że ludzie w Afryce cierpią od tego, że nie dostają chleba. A ten chleb był dostarczony, no właśnie to ziarno było dostarczone z Ukrainy, a nie możemy go wywieźć stąd, bo Rosja cały czas robi jakieś takie brzydkie rzeczy. Albo kradnie to ziarno, albo nie wypuszcza z portu. Teraz pierwszy statek wyruszył i ma dzisiaj być w Stambule, no zobaczymy, gdzieś tam o godzinie 15 czasu ukraińskiego miałoby to by się wydarzyć. Trzymamy kciuki, żeby to się udało.
Trzymamy kciuki bardzo mocno, bo aż strach takim statkiem płynąć i gdzieś tam próbować dopłynąć do tego Istanbulu.
Ale też bardzo ten ciekawy wątek, może na przyszły tydzień on nam się też gdzieś tam pojawi, bo ta globalizacja też gospodarcza, która zawsze była taką figurą retoryczną gdzieś w tyle głowy wszystkich nas, takim wszyscy wiemy, że jest globalizacja, ale tak naprawdę jakbyśmy mieli wskazać w takim życiu codziennym, to ona jest gdzieś tak zamaskowana w tym wszystkim. I okazuje się, że dopiero braki, deficyty sprawiają, że my jesteśmy w stanie zlokalizować te momenty, kiedy jesteśmy poddani tej sieci globalizacji właśnie. Więc to jest bardzo, bardzo interesujący wątek, który się tutaj nam dzisiaj na koniec pokazał, ale może będziemy go kontynuować za tydzień. Na naszym zegarze już 10:37. Będziemy powolutku kończyć naszą rozmowę. Naszą gościnią była dzisiaj Lesja Wakuliuk, dziennikarka portalu Espresso.
To jest telewizja.
Telewizji Espresso. Super.
Jutro pierwszy raz, tak? Będziesz?
Dzisiaj.
Trzymamy
kciuki. O której? Po polsku? Na polski?
O 14 czasu ukraińskiego, to w Polsce to 13.
13. Telewizja Espresso. Zaraz będziemy cię tutaj gnębić na priv, że tak powiem.
O linki.
Żebyśmy mogły sobie ten twój debiut prześledzić i bić ci brawo sprzed ekranów. Bardzo ci dziękujemy, Lesja. Bardzo miło cię zobaczyć po urlopie. To jest powrót do rzeczywistości w takim ciepłym stylu.
Dziękuję bardzo za tą rozmowę.
Rozmów off Radia Kraków. Możesz słuchać codziennie od poniedziałku do piątku, między 9 a 12 w audycji Off-On, w systemie DAB+ i na off.radiokraków.pl.